Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, podejmując to dzisiejsze nasze zamyślenie nad przeogromną tajemnicą wiary, może dobrze byłoby rzeczywiście poczynić taki mały wstęp, taki przedtakt, żebyśmy jako tako się tutaj odnaleźli, określili w tych naszych dyspozycjach do stawania w obecności takiego zamysłu Pana Boga, jakim jest Jego przyjście na świat, jakim jest Jego wcielenie. Bo różnie funkcjonujemy tak na co dzień i różne są nasze spojrzenia, różne nasze oceny, odbiory. Rzeczywiście ktoś określił czas ten nasz, tak zwany współczesny, jako epokę fragmentaryzacji. Jesteśmy poskładani z bardzo wielu różnych elementów. No jest chociażby nawet taka technika, prawda, którą się posługujemy, i to już w coraz szerszym tym zakresie wiekowym daje nam dostęp do ta myśl technologiczna, żeby sobie życie ułatwiać. I niestety rzutuje ta technologia również na te obszary, które w nas są taką bardzo istotną tkanką, jeśli chodzi o późniejsze wykorzystanie ich w tej właśnie relacji do tajemnicy religijnej, do tajemnicy wiary. Powiedział Heidegger bodajże, że technika skraca dystans, ale nie wypracowuje bliskości. A więc już widzimy, że jest gdzieś w nas jakieś ograniczenie, jakieś zachwianie. Zobaczmy kwestie językowe. Coraz częściej można słyszeć, że dlaczego używać pojęcie święty, skoro jest gdzieś zawieszone w jakiejś abstrakcji i tak naprawdę no, co z tym począć? No byli tacy, pojawiają się, ale żebyśmy my tak aż naprawdę mieli w to wejść, nie jest rzecz prosta. Zastąpmy to pojęcie pojęciem dobry. Prawda? Zgoda, że każdy święty był dobrym człowiekiem, natomiast niekoniecznie każdy dobry zostaje święty. I już kolejny taki rys. Wejdźmy w konkret naszych komunikacji, takich bezpośrednich, słownych, werbalnych. Może w jakimś tutaj stopniu były one też, co prawda nie zakłócając, mam nadzieję, klimatu uroczystości i święta Bożego Narodzenia. Ale przecież niestety coraz trudniej nam się porozumieć i problem polega na tym, że nie tyle, że się ze sobą różnimy, czy nawet kłócimy, kiedy nasila się rzeczywiście ten głos. Strony nawzajem nie chcą zrozumieć siebie. Jesteśmy przekonani o jakiejś swojej racji. Nie interesuje mnie to, co mówi ten drugi. I to gdzieś w nas właśnie tworzy taki całokształt naszej tej tkanki ludzkiej, tego naszego człowieczeństwa, które nagle ma zderzyć się z czymś niewyobrażalnym, jakim jest właśnie prawda o tym, że prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. Rozpoczynamy mszę świętą czasem od takiego zwrotu w ramach aktu pokuty, zwrotu do Pana Boga, abyśmy byli godni uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Okazuje się, że jeżeli bardzo precyzyjnie wnikniemy w znaczenie słów, które są formułowane w języku Kościoła, czyli po łacinie, to ten zwrot aptissimus, abyśmy byli godni, tak tłumaczony, dokładnie znaczy, abyśmy byli otwarci. Czy jestem gotów być otwartym? Na co? Na prawdę o mnie. Jaka jest ta prawda, że nie jestem absolutnie godny, żeby spotkać się z Najświętszym Bogiem? Zobaczmy, że taka linia trwa aż do Komunii Świętej. Jakie słowa mówimy przed przyjęciem Komunii Świętej? Panie, nie jestem godzien. A więc nie tyle na początku mszy świętej próbuję, no właśnie, no do tej doskonałości jeszcze mi brakuje. Niemniej jednak jakaś tam perspektywa generalnie nie jest źle, jest zafałszowaniem faktycznego stanu rzeczy. Prawdą o mnie jest moja zupełna niegodność. Absolutna dysproporcja w tym względem tego, co za chwilę ma się na moich oczach wydarzyć, do czego mam być doprowadzony. I teraz, gdybyśmy gdzieś pomalutku, mierząc się z takimi sygnałami, które tutaj wypowiedziałem, no zaczęli tę pracę nad sobą. No idzie o rzecz bardzo istotną. Chcę rzeczywiście, żeby to, co ma się wydarzyć, co się dzieje, bo to jest wydarzenie, które tu i teraz się dokonuje, żeby było moim rzeczywiście jak najbardziej pełnym udziałem. Otwórzmy się, moi kochani, na to słowo, które daje nam dzisiaj liturgia. A to słowo przynosi nam kontekst ciemności. Oto mówi Izajasz, naród kroczący w ciemnościach. Tutaj rzeczywiście przywołuje sytuację niewoli, w jakiej Izraelici znaleźli się pod panowaniem asyryjskim. Mówi tutaj o pewnej lokalizacji, mianowicie te północne, mieszkańcy północy wchodzili w związki z tymi, którzy tam sprowadzali się, a którzy byli poza narodu izraelskiego. No i te związki powodowały, że oni rzeczywiście tracili wiarę, że stawali się poganami. Rzeczywiście jest kwestia ciemności domeną szatana. To on przychodzi i nas wprowadza w stan ciemności, albo inaczej lęku, albo inaczej bojaźni właśnie. Bo kiedy jest ciemno, no jest niebezpiecznie, jest niepewność. Nie ma jakiegoś tutaj punktu odniesienia. Prawda? I szatan to wykorzystuje, podtrzymuje w nas stan właśnie takiego lęku. Boimy się samego siebie, boimy się innych i zobaczmy, jakie są reakcje na tę właśnie postawę strachu. Jest to reakcja jakiejś agresji, jest to reakcja wyrażana bardzo mocnym, przykrym słowem. Jest to reakcja, jak święty Paweł mówi, życie według ciała, hulanki, swawole. Tutaj już można ten obszar rzeczywiście już tak jak gdzieś tam, być może sumienie, być może nasza jakaś świadomość nam dostarcza tej materii. I to jest właśnie ten stan, z którym gdzieś przychodzi nam się stykać w mniejszym czy większym stopniu. I oto jest Boży plan, żeby właśnie wkroczyć w takie nasze doświadczenie tego zalęknienia, tego strachu, tej obawy, tej ciemności i wyrwać nas i nas wyzwolić. Jak Bóg tego dokonuje? Dokonuje przez dziecko. Dokonuje przez nowo narodzone dziecko. I Pan Bóg sprawia, że odzyskani od panowania, od wpływu złego ducha, jesteśmy włączeni do szczególnego miejsca. To jest właśnie to miejsce, jak dalej czytamy u Izajasza, gdzie jest pokój bez granic. To jest to królestwo utwierdzone prawem, sprawiedliwością. I co jeszcze tutaj jest istotnym elementem? Zazdrosną miłością Pana. Bóg nas otacza taką właśnie miłością. O tym dzieciątku już wiemy, które się narodziło. Jakie ma imię? Przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. To jest ten fenomen Pana Boga, ta tajemnica, że właśnie w taki sposób Bóg interweniuje w naszej sprawie. Tajemnica, ten termin w chrześcijaństwie jest bardzo znaczący. Bywa, że traktujemy, rozumiemy go w sposób taki bardzo upraszczający. To znaczy coś, czego nie mogę zgłębić. Ale kiedy posłużymy się jednak jakimś w miarę dobrym słownikiem, okaże się, że mysterion po grecku, czy sot po hebrajsku, to jest doświadczenie tajemnej rady. Bóg wzywa do siebie wybranego przez siebie człowieka, proroka, i objawia mu to, co zamierza. I w Nowym Testamencie widzimy już, że ten termin jest używany na określenie po prostu objawienia Bożego. Co jest tą treścią Bożego objawienia? Co jest treścią tej tajemnicy Bożej? Jest fakt wejścia Pana Boga na moją ludzką drogę życia. Bóg w taki sposób wchodzi, że wyprzedza mnie o krok, abym ja mógł zetknąć się z Nim spojrzeniem, abym mógł spojrzeć Bogu w oczy. Tajemnicą w chrześcijaństwie jest niepojęta miłość Boga, która sprawiła, że On właśnie przychodzi dla mnie i do mnie. To nie jest tak, że Pan Bóg chce mi przekazać instrukcję. Kupiłem samochód i czytam, gdzie i co, do czego służy. Pan Bóg przychodzi sam ze swoim życiem i wchodzi we mnie i mnie w tym bogactwie swojej obecności czyni najbardziej pożądanym, oczekiwanym miejscem zatrzymania, mieszkaniem. I to jest ta zazdrosna miłość Pana zastępów, która w taki sposób właśnie dokonuje tego zupełnego przekształcenia mojej sytuacji. Bóg przychodzi, aby uczynić mnie wolnym. Bóg przychodzi, aby zawalczyć o mnie zazdrosną miłością i gwarantować, że ja z tej miłości nie wycofam się. Jesteśmy poddawani temu procesowi, jak mówi święty Paweł w dzisiejszym fragmencie listu do Tytusa, procesowi bezbożności. To właśnie poddanie się szatanowi, to uleganie tej presji, musisz walczyć, musisz się tutaj mierzyć, w jakikolwiek sposób musisz zaznaczyć, że to jesteś ty. I to jest właśnie wtedy pozbawianie się tego właśnie tej dyspozycji na przyjęcie Pana Boga, który zamierza właśnie spojrzeć mi w oczy, wejść w taką bliskość ze mną. Co zrobić, żeby ta moja bezbożność, która wynika z mojej kłótliwości, czy z mojej jakiejś formy zlaicyzowanej religijności, że jestem właśnie takim dobrym tylko człowiekiem. O co chodzi? Po co mi liturgia? Po co jest msza święta? Modlitwa? W inny sposób będę wchodzić z Panem Bogiem w kontakt. I dobrze byłoby rzeczywiście, żeby uczciwie zacząć rozwijać ten wątek bezbożności i rząd światowych. Na ile jest we mnie ten opór właśnie, bo Pan Bóg rzeczywiście niestety musi i z tym się zetknąć, co jest przejawem mojej wolnej, danej mi przez Stwórcę woli. I stąd właśnie to nasze zgromadzenie we wspólnocie, żeby nasze wspólne wołanie nawzajem mogło obudzić w nas pragnienie odnowienia w sobie tej prawdy o godności naszego człowieczeństwa, o powołaniu nas do jedynej w swoim rodzaju misji, jaką jest bycie mieszkaniem żywego, miłującego mnie Pana Boga. I przychodzimy w tej wspólnocie i sprawujemy Eucharystię. Tu jest właśnie ten konkret. Pamiętajmy, że my nie świętujemy Bożego Narodzenia, ale przeżywamy Boże Narodzenie. Tu i teraz ważą się Twoje i moje losy. Tu i teraz dokonuje się właśnie to oddziaływanie i tego właśnie złego ducha, który gdzieś mnie próbuje tutaj po swojemu ograniczyć, skroić na modłę właśnie taką, żeby było nieźle, nie przejmuj się, nie jest najgorzej. A pomiędzy tym pragnieniem Pana Boga, tym dzieciątkiem, które wchodzi z taką mocą i chce rzeczywiście uzdrowić moje serce, mój umysł, moje ręce, moje oczy, całego mnie. I właśnie Eucharystia jest tą rzeczywistością, w której pozwalamy, żeby Bóg dotknął nas słowem i dotknął nas swoim ciałem i krwią, ukrytymi pod postaciami chleba i wina. I to wszystko, jeżeli Bóg czyni, to czyni w ogromnej radości. A więc ta dynamika Pana Boga, to zabieganie o mnie, ten Jego opis działania, przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, on wnosi do mego serca radość, że ja, poddając się działaniu Bożemu, nie jestem w stanie opanować tego, co nosi moje serce. I to jest ten właśnie ten fenomen, że ja w takim uposażeniu, taką Bożą radością mogę pozostać nawet w tym świecie, który nadal będzie mnie atakował, który będzie nadal mnie prowokował, ale z tym Bożym darem, tej bliskości, tego spojrzenia w oczy Panu Bogu, ja mogę dokonać tej pewnej zmiany. Może wrócę i spokojnie podejmę rozmowę z żoną, z mężem. Może na nowo zobaczę swoje dziecko. Może odczytam wielkość serca kierowanego w moją stronę przez moich rodziców. Moi drodzy, to jest właśnie ten punkt, który wymaga naszej pełnej dyspozycji, naszego odrzucenia tego, co gdzieś tam nas tak czy inaczej ogranicza, tak czy inaczej umniejsza, abyśmy w tej mszy świętej byli całkowicie poddani Panu Bogu, żeby rzeczywiście przyszedł, żeby zamieszkał, żeby nas rozradował. Nie kiedy indziej. Dziś się narodził Chrystus, wasz Zbawiciel, Chrystus, nasz Zbawiciel. Amen.